Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Błyskawica cumuje tam już od wielu lat, to wie każdy. Można tam oglądać także Dar Pomorza. To również nie jest niespodzianka. No i wszystko wskazuje na to, że dołączy do nich okręt podwodny ORP Sokół. To okręt typu Koben, który w tym roku zostanie wycofany ze służby w marynarce wojennej. Jak już informowaliśmy na naszej antenie, Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę na to, aby przekazać jednostkę do Muzeum Marynarki Wojennej, a muzeum w porozumieniu z miastem wyeksponuje ją najprawdopodobniej na Molu Południowym, czyli na przedłużeniu skweru Kościuszki. O szczegółach rozmawiałem z Aleksandrem Goskiem, zastępcą dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
Po wystąpieniu do ministra obrony narodowej o zgodę na przeznaczenie jednego z wycofywanych okrętów podwodnych typu Koben Muzeum Marynarki Wojennej i po uzyskaniu tej zgody, no w tej chwili zaczyna się praca koncepcyjna nad tym, jak to zrobić, aby zrobić. W jaki sposób ten okręt podwodny, który będzie w tym roku wycofywany, chodzi tu konkretnie o okręt podwodny typu Koben, ORP Sokół, w jaki sposób przystosować go do tej nowej muzealnej roli. Wiadomo, że okręt musi być eksponowany na lądzie. Nie jesteśmy w stanie zorganizować takiej formy ekspozycji, by on był w swoim naturalnym środowisku, a więc gdzieś w jakimś basenie portowym, bo takich wolnych basenów w Gdyni zresztą nie ma. A zatem niezbędne jest uzyskanie lokalizacji, to lokalizacji, która będzie tę operację transportu na to docelowe miejsce w jakiś sposób umożliwiała, no bo to jest logistycznie bardzo trudne, aby okręt podwodny wywindować na ląd i posadowić w taki sposób, że przez lata będzie on mógł w sposób bezpieczny i atrakcyjny, jednocześnie harmonijnie wpisujący się w krajobraz, stanowić no, atrakcji turystycznej. Reasumując, no, jest zgoda, wiadomo jaki okręt, wiadomo, że on w połowie bieżącego roku będzie wycofany z aktywnej służby. No i w tej chwili to jest cały skomplikowany proces, po pierwsze stworzenia dokumentacji takiej przystosowującej jednostkę do funkcji okrętu muzeum, a więc z pewnością wypalenie specjalnych otworów, którymi będzie można do niego wchodzić, no i bezpiecznie wychodzić, a więc opracowanie całej ścieżki zwiedzania, czyli ta dokumentacja taka muzealna. Po drugie, dokumentacja całego procesu transferu, a więc w jaki sposób z Oksywia, z basenu, gdzie on dotąd bazuje, przetransportować go do miasta, czyli do miejsca, które byłoby tym miejscem ostatecznej lokalizacji.
A gdzie będzie ta ostateczna lokalizacja? Czy to już wiadomo?
Na 100% nie, natomiast wiadomo, że musi być blisko wody, bo nie wyobrażam sobie, aby ulicami miasta Gdyni, czy jakiegokolwiek zresztą innego miasta, gdyby do tego miało dojść, taka duża jednostka miała być transportowana, to by niesamowicie podrożyło koszty, nie wiem, czy w ogóle byłoby wykonalne, a więc tutaj optymalnym wydaje się no, Molo Południowe na przykład, czyli miejsce, które już w tej chwili jest taką muzealną witryną, tam jest Dar Pomorza, Błyskawica, a więc miejsce no, gdzieś na Molu Południowym. Tutaj wiele będzie zależeć od architektów, urbanistów, od przede wszystkim gospodarzy miasta, by takie miejsce wskazać, bo ono musi spełniać po pierwsze ten walor, że będzie blisko wody, a więc będzie można w stosunkowo prosty sposób ten okręt przetransportować i jednocześnie ta lokalizacja nie będzie burzyć tej harmonii, bo wiadomo, że jest to bardzo prestiżowa oś widokowa i nie chcielibyśmy, aby okręt podwodny stał się jakimś obcym ciałem, aby to zostało w taki sposób przeprowadzone i opracowane, by stanowiło wzbogacenie pejzażu, a nie jakieś jego no, oszpecenie.
Dlatego mówi się, że ten okręt podwodny po przetransportowaniu na ląd znajdowałby się w pewnym zagłębieniu.
No tak, wydaje to nam się optymalne, że zostałby obniżony, jak gdyby znalazłby się w czymś w rodzaju takiej niecki. Dzięki temu jego rozmiary zmniejszyłyby się w cudzysłowie, natomiast dałoby to jakieś wyobrażenie, w jaki sposób ten okręt podczas służby wyglądał, no bo wiadomo, że w przypadku okrętu podwodnego bardzo wiele jego jest ukrytych przed wzrokiem, bo znajduje się poniżej linii wody. Także no, trzeba by również stworzyć dokumentację szczegółową takiej kołyski, takich leży dla okrętu podwodnego. Także to wszystko jest jeszcze przed nami.
Jak wyobraża pan sobie tę ścieżkę dydaktyczną prowadzącą wnętrzami okrętu podwodnego?
To najprościej, od dziobu do rufy albo od rufy do dziobu. To już zależy od kierunku, w jakim byśmy go umieścili. Natomiast wiadomo, że okręt podwodny to jest jednostka o wnętrzach dosyć ciasnych. A więc tam trzeba byłoby pewnie część wyposażenia zdemontować, aby no, spełniając warunki bezpiecznego zwiedzania, można było tę ścieżkę poprowadzić i jednocześnie pokazać jak najwięcej z tego, co we wnętrzu jednostki podwodnej się znajduje. Te specyficzne mesy, które są takimi praktycznie szufladami dla załogi. Te okręty są jak na jednostki podwodne stosunkowo niewielkie, a więc tym bardziej ta ciasnota powinna robić wrażenie, ale jednocześnie nie powinna ona utrudniać poruszania się i stanowić no, jakieś atrakcyjną propozycję dla tych, którzy zdecydują się na zwiedzenie takiego muzealnego obiektu. Okręty podwodne generalnie ze względu na swój charakter swojej służby, cieszą się dużym zainteresowaniem ludzi, którzy o flocie wojennej wiedzą stosunkowo niewiele, a więc wydaje nam się, że to byłoby niesłychanie atrakcyjne miejsce i tutaj o frekwencję nie balibyśmy się, szczególnie, że i lokalizacja, o którą rozważamy, jest atrakcyjna, no i sam obiekt będzie na pewno super atrakcyjny.
Super atrakcyjna będzie także możliwość sprawdzenia, jak naprawdę działa peryskop, bo wiem, że to jest jeden z tych punktów, które koniecznie chcą Państwo pozostawić na okręcie.
No chcielibyśmy. Oczywiście tutaj wiele zależy od władz marynarki wojennej, bo wiadomo, że nie wszystko można pozostawić, ale sądzę, że peryskopy owszem tak, także myślę, że przez peryskop będzie można spoglądać, ale myślę, że najważniejsze będzie znalezienie się we wnętrzu i poddychanie przez chwilę tym klimatem prawdziwej jednostki podwodnej, która jak mówię, no poprzez swoje skryte działanie i taką aurę tajemniczości, która okrywa tę klasę okrętów wojennych, no, powinna sama w sobie stanowić taki magnes przyciągający do tego naszego sokoła. A jeśli idzie o sam okręt, bo mówimy tutaj o drugim Kobenie wycofywanym z eksploatacji, to sama jego nazwa jest również pewnego rodzaju taką atrakcją z naszego punktu widzenia jako historyków, ludzi interesujących się historią marynarki wojennej, bo Sokół to trzeci okręt tej nazwy w polskiej marynarce wojennej. Przypomnę, że pierwszym był Sokół, który przekazany został przez Wielką Brytanię naszym marynarzom w czasie II wojny światowej, działał chwalebnie na wodach Europy, na Morzu Śródziemnym szczególnie. Drugi to był Sokół już z okresu PRL-u, no a ten jest trzeci. Także sama nazwa tego okrętu to również jest kawał historii naszej marynarki wojennej.
I ten okręt zostanie wycofany w połowie 2018 roku, tak mniej więcej. Wiem, że oczywiście te prace przygotowawcze dopiero się rozpoczynają, czy nawet rozpoczną pracę przygotowującego do przeniesienia na skwer Kościuszki. Natomiast czy możemy już zarysować jakąś perspektywę czasową dotyczącą tego, kiedy pierwsi zwiedzający mogliby wejść na pokład Sokoła?
No realnie rzecz biorąc, ja myślę, że mówimy tutaj o 2-3 latach, bo tyle to musiałoby trwać. Wiadomo, że okręt musi przejść prace stoczniowe, a zanim to się stanie, no musi zostać opracowana szczegółowa dokumentacja. Raz, jak mówię, przystosowania okrętu do funkcji muzealnej. Dwa, dokumentacja przetransportowania go na miejsce docelowej lokalizacji. Trzy, opracowana dokumentacja no samego miejsca, w którym, bo wiadomo, że to nie wystarczy taki gabaryt dosyć duży w architekturze miasta wrzucić w dowolne miejsce. No trzeba opracować całe otoczenie, całą infrastrukturę towarzyszącą takiemu obiektowi. Także no to trochę potrwa. No, musimy się uzbroić w cierpliwość.
To proces nie tylko czasochłonny, ale także bardzo kosztowny. Kiedy kilka miesięcy temu rozmawiałem z dyrektorem muzeum, Tomaszem Miegoniem, on mówił, że oczywiście marzy wam się, aby przejąć ten okręt, natomiast nie uda się tego zrobić bez zwiększenia środków. Czy tutaj udało się osiągnąć porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie sfinansowania tej akcji?
No tak, jest to w projekcie finansowania Muzeum Marynarki Wojennej również i ta pozycja się znajduje. Trudno nam powiedzieć jeszcze w tej chwili o szacunku kosztów, także nie chciałbym tutaj wybiegać przed szereg, natomiast no, jest to rozpatrywane również w aspekcie finansowym i MON tutaj przeznacza pulę pieniędzy na całą tę operację.
Jeśli chodzi o okręty, które warto wyeksponować, to bardzo dużo, a być może nawet więcej niż o Sokole. Mówiono o niszczycielu min, okręcie ORP Mewa, który także niebawem zostanie wycofany ze służby. Czy tutaj po kilku miesiącach rozmów, które trwają pomiędzy Muzeum Marynarki Wojennej, pomiędzy 13 Dywizjonem Trałowców, Ministerstwem Obrony, Dowództwem Generalnym. Czy tutaj wiemy coś więcej na temat tego okrętu, na temat ewentualnie jego wyeksponowania dla zwiedzających?
Trudno mi powiedzieć, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, czy jest to realna perspektywa, bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie utrzymać tak liczną flotę muzealną, bo trzeba pamiętać, że jest błyskawica, ta perła w koronie, że tak powiem, naszej historii wojenno-morskiej. Byłby okręt podwodny, no nie należy zapominać o tym, że cały czas walczymy o budowę, właściwie realizujemy budowę wystawy stałej. Wielkie zadania czekają nas, jeśli chodzi o modernizację ekspozycji plenerowej, łącznie z tutaj poprawą infrastruktury muzealnej, budowę specjalnych magazynów studyjnych, także wydaje mi się, że trzeba realnie patrzeć na i możliwości, i szanse, jak również i celowość pewnych działań. Chcielibyśmy oczywiście jak najwięcej zachować, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest możliwe. No, trudno powiedzieć.
Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, opowiadał o planach wyeksponowania okrętu podwodnego ORP Sokół na Molu Południowym w Gdyni. A teraz zajmiemy się australijskimi fregatami rakietowymi typu Adelaide. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło niedawno, że prowadzi wstępne rozmowy w sprawie zakupu tych okrętów. Czy to dobry pomysł, czy powinniśmy go realizować? O tym rozmawiałem z profesorem Andrzejem Makowskim z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Nie jest to nowa sprawa. Sprawa ciągnie się co najmniej od 2 lat. Natomiast ja mogę powiedzieć, jak ja patrzę na sam tutaj przedmiot rozważań. Jeżeli chodzi o rozwój Marynarki Wojennej, jak najbardziej popieram nowe konstrukcje, udział w nich polskiego przemysłu. Tylko musimy być świadomi, że zajmie nam to 10-15 lat. Co w tym czasie? I to jest duży znak zapytania.
Nigdy nie budowaliśmy fregat.
Nie budowaliśmy, możemy. Ja nie upieram się, co będziemy budować. Chciałbym bardzo, żeby w większości powstawało wszystko w Polsce. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy tych warunków nie ma. I musimy sobie powiedzieć szczerze, na okres przejściowy, bo tak to traktuję, czyli jeszcze raz podkreślam, 10-15 najbliższych lat, musimy zapełnić tą lukę, żeby utrzymać odpowiedni poziom wyszkolenia, no i utrzymać również nasze zobowiązania wobec sojuszników, bo one są niebagatelne.
Mamy w takich okresach przejściowych już pewne tradycje, prawda, no bo Kobeny miały być takim okresem przejściowym, to oczywiście okręty podwodne, wyjaśnię mniej zorientowanym, no i tak to się skończyło, że Kobeny są wycofywane, a kolejnych okrętów nowych, no nie dość powiedzieć, że ich nie ma, one jeszcze nawet nie są zamówione i wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie, pomimo zapowiedzi poprzedniego ministra obrony narodowej, zamówione nie zostaną.
No nie chciałbym wchodzić w kompetencje, od razu powiem, ludzi, którzy podejmują decyzje, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, jaka się daje zauważyć. Dyskusja o marynarce trwa już kilka ładnych lat i mamy również kilka dokumentów, które w jakiś sposób próbowały podejść do problemu i uregulować ten problem, czyli krótko mówiąc modernizację marynarki wojennej. Uważam, że na dzień dzisiejszy brakuje nam po prostu decyzji. Należy usiąść, trudno mi powiedzieć, jakie gremia by musiały tu być. I po prostu, ale najlepiej, żeby było mniej niż 7 osób i po prostu podjąć decyzję.
Jaka jest przewaga tego okrętu typu Adelaide, tej fregaty australijskiej, nad fregatami typu Oliver Hazard Perry? No bo jeśli byśmy się skupili na pewnej bazie, na podstawie której Adelaide powstały, to były właśnie te okręty OHP.
To są OHP typowe, tylko po modernizacji. Można powiedzieć, że w odniesieniu do naszych okrętów one są o generację wyżej. Także tutaj mamy do czynienia z faktem, że są po pierwsze w dobrym stanie technicznym, o ile wiem, bo informowałem się, że tak powiem, prywatnie, nie służbowo. W dobrym stanie technicznym zostały zmodernizowane pod kątem przede wszystkim obrony powietrznej, co w naszych warunkach bałtyckich jest tutaj warunkiem podstawowym. No i również, co tu dużo mówić, musimy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie je eksploatować, bo o tym żeśmy też nie mówili jeszcze.
A od czego to może zależeć?
Przede wszystkim od pieniędzy. My rozmawiamy bardzo szczegółowo o różnych planach, o różnych zamierzeniach, mamy, że tak powiem, różnego rodzaju ambicje, natomiast ja uważam, że każde nasze podstawowe działanie powinniśmy zaczynać od kart i ołówka. Można użyć oczywiście tableta czy komputera i po prostu ile mamy i co z tego możemy zrobić.
Te pieniądze są też ważne w kontekście zakupu, bo mówi się, że owszem, same fregaty mogłyby zostać dosłownie oddane nam przez Australijczyków, czy też sprzedane za symbolicznego australijskiego dolara, natomiast ten problem robi się w przypadku problem finansowy, w przypadku uzbrojenia.
No tutaj niestety nie uciekniemy od tego, bo ile można przekazać same platformy, jak się ładnie mówi, właśnie za symboliczną sumę, to niestety kwestie przekazania uzbrojenia podlegają innym już formułom. Natomiast uważam, że jest to zawsze, znaczy uważam, że istnieje zawsze możliwość negocjowania. I tutaj, no powiedzmy, te negocjacje mogą iść w różnym kierunku, jak również w kierunku pozyskania czy kredytów, czy rozłożenia spłat, czy też innych kwestii.
Bo będą to kwoty idące w setki milionów dolarów.
No niestety tak to wygląda. Więc jeżeli mówimy o marynarce wojennej, to musimy być świadomi, że w dzisiejszych warunkach, przy dzisiejszych możliwościach, w zasadzie realizacja choćby programu Orca, czy właśnie zakupu Adelaide, no po prostu wyczerpuje nasze możliwości w innych dziedzinach.
Panie profesorze, a jak odnosi się pan do takiego pomysłu, który także gdzieś pojawia się w tej przestrzeni zakupu okrętów niemieckich typu Karlsruhe, które także są wycofywane właśnie z niemieckich sił morskich, bo ten pomysł także się pojawia?
Powiem szczerze, że nie, do tego problemu się jeszcze nie odnosiłem. W ogóle nie był on przedmiotem żadnych moich rozważań, nawet takich prywatnych. Z tego, co mnie wiadomo, to no, do tej pory raczej nie było takich sugestii, że będziemy od Niemców brali jakieś stare, znaczy eksploatowane już okręty.
No stare one mają po 25-27 lat, prawda? To, żeby wszystkie nasze takie okręty były tak stare.
Troszeczkę mamy starsze. Natomiast no, należałoby, jeżeli już taki problem się pojawił, należałoby go przemyśleć, no bo znów stoimy przed problemem podstawowym, czyli finanse.
A jeśli byśmy abstrahowali od tych finansów, to chyba mimo wszystko jednak w tym wyborze czysto potencjalnym, bo na razie mówiono tylko rzeczywiście najwięcej, mówiono o Australijczykach, o Niemcach to jest taki świeży temat, który gdzieś tam dopiero zaczyna się przebijać, no to w przypadku Australijczyków mamy coś, czego nie mamy w przypadku Niemców, a więc wyszkolenie, prawda, na tych okrętach. Nasze załogi znają te okręty.
Doświadczenie przede wszystkim i można by było w ten sposób postąpić, że po prostu te załogi już mają opanowane podstawowe zasady eksploatacji tego sprzętu, no a dodatkowe rzeczy można spokojnie rozszerzyć. Mało tego, no trzeba by również pomyśleć, jeżeli będą gdzieś kadrowe nadwyżki, nazwijmy, no żeby je przeznaczyć na te okręty, a jeżeli będziemy jedne okręty wycofywać, no to takie nadwyżki się pojawią. Co zrobić z kadrą i w jaki sposób podtrzymać ich nawyki, w jaki sposób podtrzymać ich wysoki poziom szkolenia.
Idealnym rozwiązaniem byłoby takie, w którym Oliver Hazard per te dwa nasze okręty byłyby wycofywane, a w ich miejsce weszłyby te dwie, jeśli już mówimy o Adelaidach, Adelaide, no i załogi na nie by przeszły.
No jakiś czas na pewno by były cztery okręty, z tego musimy sobie zdać sprawę, no później by na pewno weszły Adelaide. Ja tylko chciałbym skromnie, że tak powiem, zwrócić uwagę, że jeżeli myślimy poważnie o przyszłości, to jeżeli w tej chwili mówimy o zakupie Adelaide, to powinniśmy już w tym momencie rozpocząć myślenie o ich następcach, bo taki jest po prostu sposób działania wszystkich normalnych marynarek.
No chyba, że będziemy chcieli kupić za 15 lat znowu używane, może od Australijczyków, może od Amerykanów, może od Niemców.
No ja tutaj jestem, bym powiedział, troszeczkę nastrojony, bym tak to określił, sceptycznie do tych wypowiedzi: używane, stare, drogie, w ogóle po co nam to, bo jeżeli nawet się spojrzy na fora internetowe, to jest taki, bym powiedział, sposób myślenia, wyrażania poglądów. Oczywiście ja też bym wolał, żeby było wszystko nowe i w najnowszych technologiach.
I budowane w Polsce, sam pan
i
od tego zaczął.
W Polsce budowane, natomiast musimy być też realistami. Jeżeli spojrzymy na okres miniony, również większość okrętów były to okręty nie najnowsze. No, jeżeli pamiętam tak, bo mogę już coś zapomnieć, to nowym okrętem na pewno było RP Orzeł obecny, klasy Kilo. Natomiast jeżeli chodzi o inne okręty, poprzednie okręty 613 projektu podwodne, również one nie były, że tak powiem, nowe. Tutaj czy niszczyciele ówczesne, chcę powiedzieć, że no po prostu w naszej historii mieliśmy czasami nowe okręty, ale w większości żeśmy eksploatowali sprzęt nie bardzo stary, ale po prostu już, który był w eksploatacji u kogoś.
Słuchają państwo audycji Nasza Flota, choć nieduża. To był profesor Andrzej Makowski z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. A na koniec, jak zawsze, fragment z naszego radiowego archiwum. No i dziś kolejna część rozmowy, którą w sierpniu 1969 roku przeprowadziła Mirosława Walicka. Jej rozmówcą był obrońca wybrzeża z 1939 roku Edmund Papelbaum. Akcja dzieje się 1 września 1939 roku na lotnisku w Pucku, gdzie stacjonował morski dywizjon lotniczy. Tego dnia dywizjon został zbombardowany.
W tym okresie padły bomby, prawda? I jedna z tych bomb stosunkowo dość daleko upadła, ale odłamki, prawda, zabiły komandora Szostowskiego. Tam było jeszcze dwóch podoficerów, zostali ranni. No i dopiero, proszę pani, jak już samoloty odlatywały, prawdopodobnie się skończyło, zawyły syreny alarmowe, prawda, alarm przeciwlotniczy. To było zaskoczenie dla wszystkich. Wszystkich pobudzono. Zjawił się komandor Szalewicz, zastępca komandora Szostowskiego. I zarządzono ewakuację, która była przewidziana, że na wypadek wojny, prawda, dywizjon ewakuuje się z Pucka na Hel. No. Zostały ściągnięte kutry rybackie z kuźnicy, z jastarni, zmobilizowano wozy ciężarowe, samochody, prawda, załadowano broń, załadowano amunicję, załadowano pewne dokumenty, prawda, te najważniejsze rzeczy i, prawda, wywieziono na Hel. Samoloty również zostały ewakuowane na Hel do portu wojennego. Krótki był żywot na Helu, ze względu na to, że zostały zniszczone przez naloty samolotów hitlerowskich, oszczelane z karabinów maszynowych i właściwie były bezużyteczne. Dywizjon właściwie przestał istnieć, został spieszony. Stworzono z pewnej grupy ludzi tak kompanię pieszą, którą skierowano na odcinek Wielkiej Wsi do obrony lądowej. Dowodził tą kompanią kapitan Szczepaniuk. A reszta załogi Morskiego Dywizjonu Lotniczego została rozdzielona między oddziały, które już na Helu, prawda, znajdowały się i które stanowiły etatową obronę i obsadę Helu, rejonu umocnionego Hel. Ponieważ ja byłem na baterii Laskowskiego kiedyś, prawda, dobrze Hel znałem, no więc zgłosiłem się do swojego Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej, gdzie zostałem bardzo serdecznie przyjęty, no i od razu Wyznaczono mi pewne prace, które wykonywałem w dywizjonie.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli Wiadomości po Kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.